Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
W Rzymie trwa sympozjum poświęcone obecności idei Vaticanum Secundum w pontyfikacie Jana Pawła II.
Stosowanie przemocy jest niezgodne z zasadami hinduizmu, przypomniano w watykańskim przesłaniu do wyznawców tej religii.
Kościół apeluje o przestrzeganie praw należnych migrantom.
28 października witają Państwa ksiądz Tadeusz Cieślak
i Barbara Marczewska.
Głównym wydarzeniem dnia w Watykanie są obchody 50-lecia wyboru Jana XXIII. Mszy z udziałem pielgrzymów z rodzinnych stron błogosławionego papieża przewodniczy dziś po południu w Bazylice Świętego Piotra kardynał sekretarz stanu Tarcisio Bertone. W programie uroczystości przewidziano także nawiedzenie grobu Jana XXIII przez Benedykta XVI oraz papieskie pozdrowienie zgromadzonych.
Jan Paweł II, który osobiście uczestniczył w obradach soboru podczas swego pontyfikatu, stał się głównym wykonawcą jego wskazań. Był ich wytrawnym interpretatorem i wiernym świadkiem. Benedykt XVI zwrócił na to uwagę w przesłaniu do uczestników Międzynarodowego Sympozjum Chrystus, Kościół, Człowiek, Sobór Watykański II w pontyfikacie Jana Pawła II. Zorganizował je w Rzymie Papieski Wydział Teologiczny Świętego Bonaventury wraz z Fundacją i Ośrodkiem Dokumentacji Pontyfikatu Jana Pawła II. Benedykt XVI przypomniał podstawową rację zwołania tego soboru, by Boże zbawienie było dostępne dla dzisiejszego człowieka. Błogosławiąc jego uczestnikom, życzył, aby podjęta refleksja przyczyniła się do wskazania wielu satysfakcjonujących odpowiedzi na pytania naszych czasów.
Obrady trzydniowego sympozjum na Seraficum zainaugurował kardynał sekretarz stanu Tarcisio Bertone. W gronie prelegentów są zarówno świadkowie, jak i naukowcy. Organizatorom nie chodzi jednak o aspekt wspomnieniowy. Celem sympozjum jest spojrzenie na pontyfikat Karola Wojtyły w duchu Soboru Watykańskiego II, podkreśla rektor Seraficum ojciec Zdzisław Kijas.
Trzy główne tematy, wokół których będzie się animował cały kongres, to jest Chrystus, Kościół i osoba ludzka. Te tematy z jednej strony będą okazją do spojrzenia na drogę, którą przebył Kościół w tych ostatnich 40 latach, a jednocześnie próba odczytania miejsca Kościoła, miejsca wiernych w społeczeństwie dzisiejszym i tego, co nas oczekuje jutro. Dla uczelni, dla Fundacji Jana Pawła II jest to wydarzenie niezwykle ważne, ponieważ w jakim stopniu czas soboru jest ciągle aktualny. Jak mówi obecny Ojciec Święty, Benedykt XVI, sobór ciągle jest do odkrycia, ciągle jest do pogłębienia, ciągle jest do głębszej i bogatszej interpretacji. Chcemy to czynić właśnie w kontekście Jana Pawła II, który w wielkim wymiarze był również pewnego rodzaju prorokiem tego, co ma nastąpić, prorokiem tego, co przyjdzie. Chcemy wesprzeć się na dziedzictwie soboru, na dziedzictwie Jana Pawła II, ale nie pozostać zamknięci w tym, co się dokonało już w przeszłości, tylko jaka jest nasza rola, jaka jest nasza odpowiedzialność w kontekście tych czasów, w których żyjemy i w kontekście tych wyzwań, przed którymi stawia nas świat.
W gronie uczestników sympozjum są m.in. kardynałowie Dziwisz, Kafarra, Lewada, Pupar, Ryłko, Ruini, arcybiskup Amato oraz George Weigel i Rocco Buttiglione. Sympozjum na Seraficum potrwa do 30 października.
Benedykt XVI przyjął rezygnację złożoną ze względu na wiek przez ordynariusza belgijskiej diecezji Antwerpia, biskupa Paula Vandenberghe. Na jego miejsce papież mianował prałata Johanna Boniego. 53-letni belgijski duchowny pracował do tej pory w papieskiej Radzie do spraw popierania jedności chrześcijan, gdzie zajmował się dialogiem ze starożytnymi kościołami wschodu. Był też rektorem papieskiego kolegium belgijskiego w Rzymie.
Szczególnie w obecnej sytuacji hinduiści i chrześcijanie muszą zrozumieć, że jedynie przy niestosowaniu przemocy społeczeństwo będzie bardziej sprawiedliwe i wrażliwe na potrzebujących. Czytamy o tym w tradycyjnym dorocznym przesłaniu papieskiej Rady do spraw dialogu międzyreligijnego na obchodzone dziś przez hinduistów święto Diwali. Składając im, jak podkreślono, serdeczne życzenia z tej okazji, przewodniczący tej dykasterii i jej sekretarz podejmują problem aktualny właśnie w relacjach wyznawców hinduizmu do chrześcijan. Zwracają uwagę, że religiom przypisuje się często odpowiedzialność za negatywne zjawiska w społeczeństwie. Tymczasem wiadomo, że chodzi tu raczej o manipulowanie religią, używaną wbrew jej zasadniczym wierzeniom, do wywoływania różnego rodzaju przemocy.
Gdy chodzi o chrześcijan, wskazuje papieska rada do spraw dialogu międzyreligijnego, Chrystus wzywa ich, by kochali swych nieprzyjaciół, modlili się za tych, którzy ich nienawidzą i czynili im dobro. Ale również w tradycji hinduistycznej niestosowanie przemocy jest ważną zasadą. Przykład takiej postawy dał ojciec narodu indyjskiego Mahatma Gandhi, szanowany na całym świecie. Również wiele innych religii sprzyja niestosowaniu przemocy. Stoi to w centrum szerzenia prawdy, wzajemnego poszanowania, wolności i zgody. Zwierzchnicy religijni powołani są do głoszenia prawd swej wiary. Mają zatem zachęcać swych wiernych do niestosowania przemocy i umacniać ich w takiej postawie, czytamy w watykańskim przesłaniu do hinduistów. Winni czynić wszystko, co w ich mocy, by promować świętość ludzkiego życia, dobro ubogich i słabych oraz współpracę na rzecz respektowania godności każdego człowieka, bez względu na różnice rasowe, kastowe, wyznaniowe czy społeczne.
Dziennik Radia Watykańskiego.
O coraz większej liczbie kobiet wśród imigrantów przybywających do Włoch mówił kardynał Renato Martino, otwierając wczoraj w Rzymie Krajowy Kongres Fundacji Migrantes. Jego temat to kościelna integracja imigrantów we Włoszech. Przewodniczący Papieskiej Rady do spraw migrantów i podróżujących zwrócił uwagę, że kobiety padają często ofiarą nadużyć. Fizyczna czy psychiczna przemoc wobec imigrantek, powiedział szef watykańskiej dykasterii, to jeden z najczęstszych przypadków łamania praw człowieka. Jest zaprzeczeniem równości kobiet. Kardynał Martino poruszył też takie kwestie, jak uczenie się języka włoskiego przez obcokrajowców, czy coraz liczniejsza obecność dzieci imigrantów w szkołach. Szczególny problem stanowi umożliwienie nauki dzieciom tych, którzy przebywają we Włoszech nielegalnie. Purpurat zachęcił duszpasterzy do uwzględnienia w pracy z imigrantami języka, kultury i historii krajów, z których pochodzą.
Prawdziwą odpowiedzią na problem migracji powinien być rozwój krajów ubogich. Takie stanowisko przedstawi Caritas Internationalis na rozpoczętym wczoraj w Manili na Filipinach Światowym Forum na temat migracji. Zdaniem Martiny Lipsz, delegatki tej katolickiej organizacji charytatywnej, istotnym elementem każdej debaty na temat migracji powinno być prawo do nieemigrowania. Aby każdy miał faktyczną możliwość pozostania w swojej ojczyźnie, trzeba zadbać o rozwój krajów, z których pochodzą migranci. Temu właśnie miały służyć milenijne cele rozwoju i stąd tak ważna jest ich realizacja. Przedstawicielka Caritas Internationalis zapowiedziała też, że na manilskim forum będzie się domagać od przedstawicieli rządów lepszej ochrony praw migrantów, a zwłaszcza kobiet i dzieci.
Społeczna Unia Przedsiębiorców Chrześcijańskich w Chile przyłączyła się do apelu tamtejszych biskupów w sprawie przeciwdziałania kryzysowi na rynku zatrudnienia. Chilijski episkopat wezwał w ubiegłym tygodniu wszystkie siły społeczne kraju do ochrony miejsc pracy oraz do zapewnienia pracownikom godziwego wynagrodzenia. Natomiast chrześcijańscy przedsiębiorcy przypomnieli w specjalnym oświadczeniu, że walka ze skutkami światowego kryzysu finansowego nie zwalnia pracodawców ani rządzących z zasad moralnych.
Zdaniem autorów oświadczenia, obie strony powinny działać w duchu dialogu, biorąc pod uwagę godność pracowników i należną im zapłatę. Należy przy tym współdziałać w dziedzinie rozwoju zatrudnienia i wprowadzania nowoczesnych reguł prawa pracy. Społeczna Unia Przedsiębiorców Chrześcijańskich skrytykowała też dotychczasowe metody stosowane przy rozwiązywaniu zbiorowych sporów pracowniczych w Chile oraz zmniejszanie czasu pracy nieodpowiednie w dobie kryzysu.
W Chinach zmarł ordynariusz prefektury apostolskiej Yiduxian, biskup Joseph Sun Chibin. 97-letni hierarcha uważany był tam za najstarszego urzędującego biskupa. Zgon nastąpił w miniony czwartek. Wiadomość podała dziś Azjatycka Agencja Katolicka Yukan, dodając, że zmarły biskup posiadał aprobatę stolicy apostolskiej.
Biskup Sun niemal do końca zachował jasność umysłu. W szpitalu, gdzie został przewieziony na skutek silnego przeziębienia, spędził zaledwie 9 dni przed śmiercią. Zmarły hierarcha został księdzem w 1939 roku. 14 lat później aresztowano go na 4 lata. Więziony był również podczas tzw. rewolucji kulturalnej, po czym wysłano go do fabryki odzieży skórzanej na reedukację przez pracę. Był jednym z 5 wybranych bez zgody papieża biskupów w prowincji Shandong, których razem wyświęcono w 1988 roku. Stolica apostolska zatwierdziła później jego sakrę. Wierni prefektury Yiduxian, którą chińskie władze uznają za diecezję, podkreślają niezwykłe oddanie, z jakim biskup Sun wskrzeszał na podległym mu terenie życie religijne. W ostatnim dwudziestoleciu zbudowano tam 32 kościoły i kaplice. Gdyż większości ze świątyń skonfiskowanych przez władze w latach 50. minionego wieku nie oddano.
Na terenie prefektury i Duxian żyje obecnie 12 tysięcy katolików, którym posługuje 6 księży. Uroczystości pogrzebowe biskupa Suna odbędą się jutro.
Organizacja zrzeszająca katolickie cmentarze w Stanach Zjednoczonych przestrzega przed nową formą utylizacji ludzkich zwłok, jaką jest hydroliza alkaliczna, czyli rozpuszczenie ciała w ługu. Stanowisko w tej sprawie zajął również biskup William Lory, przewodniczący Komisji Amerykańskiego Episkopatu do spraw nauki wiary. Odpowiadając na zapytanie jednego z biskupów, przyznał on, że w wyniku hydrolizy pozostają szczątki kości, które można przekazać rodzinie. Problemem pozostaje jednak ciecz, w której ciało zostało rozpuszczone. Wylewanie jej do kanalizacji byłoby uchybieniem w stosunku do ludzkiego ciała, które powinno się traktować z szacunkiem, stwierdził biskup Lory. Metodę hydrolizy alkalicznej opracowano przed 16 laty z myślą o utylizacji odpadów zwierzęcych. Choć na razie nie proponuje jej żaden zakład pogrzebowy w USA, to amerykańscy grabarze wróżą jej wielką przyszłość. Jest to bowiem najtańsza i najszybsza forma pochówku. Na jej stosowanie pozwala już kilka amerykańskich stanów.
Choć oficjalnie katolików w Kosowie jest jedynie 4%, w rzeczywistości ponad połowa tamtejszego społeczeństwa czuje się związana z katolicyzmem jako religią przodków. Tak twierdzi Muhammad Mala, profesor historii religii na Uniwersytecie w Prysztynie. Albańczyków zmuszono do przyjęcia islamu w XV wieku, kiedy ich ziemie zostały włączone do Imperium Otomańskiego. Jednakże bardzo wiele rodzin nadal pielęgnowało swą wiarę w domu. Jej przekazem zajmowały się przede wszystkim kobiety.
Kosowscy Albańczycy określali się mianem ukrytych katolików. Na zewnątrz byli wzorowymi muzułmanami, w najbliższej rodzinie chrześcijanami. Po wiekach prześladowań w niektórych domach z dawnej wiary pozostały już tylko bożonarodzeniowe i wielkanocne tradycje ludowe, choćby takie jak pisanki. Niektórzy Albańczycy próbowali powrócić do wiary ojców już w XIX wieku, kiedy słabły tureckie represje. Inni czynią to dopiero teraz. Proces powrotu do kościoła rozpoczął się przed 10 laty, mówi ksiądz Shan Zefi, kanclerz administratury apostolskiej w Prysztynie. Nikogo nie namawiamy do konwersji, a zgłaszają się do nas tysiące ludzi, którzy ponownie chcą zostać katolikami. Odrodzenie katolickiej wiary oburza muzułmanów, których w Kosowie jest według oficjalnych danych 90%. Ich duchowy zwierzchnik, mufti Naim Ternawa, stanowczo sprzeciwia się budowie katolickiej katedry w centrum Prysztyny i nowych kościołów w kosowskich wioskach. Na łono kościoła Albańczycy często powracają całymi rodzinami. Noszą na sobie świadomość błędu przodków, znamie apostazji, z którego teraz pragną się uwolnić.
W papieskim Kolegium Polskim w Rzymie odbyły się patronalne uroczystości ku czci świętego Jana Kantego. Koncelebrowanej Eucharystii przewodniczył wczoraj wieczorem kardynał Zenon Grocholewski. Prefekt Kongregacji Edukacji Katolickiej w homilii podkreślił związek mszy świętej z codziennym niesieniem krzyża. Papieskie Kolegium Polskie erygował w 1866 roku Pius IX. Obecnie mieszka w nim 41 księży z różnych diecezji. Odbywają oni specjalistyczne studia na rzymskich uczelniach, m.in. z zakresu teologii, biblistyki, liturgiki, filozofii i prawa kanonicznego.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.